odnawia oblicze ziemi, tej polskiej ziemi, tej polskiej ziemi. I niech wstępuje i odnawia oblicze ziemi, tej polskiej ziemi, tej polskiej ziemi.
Wszystkiego się nie da wymienić, spamiętać i tak dość dużo pamiętam. A więc tam jest ulica Mickiewicza, a tam jest Choczenka, a tam za nami jest Skawa, a tutaj była księgarnia Foltyna.
A tam była cukiernia, a tam była cukiernia. Chodziliśmy na kremówki, że myśmy to wszystko, że myśmy wytrzymali te kremówki po maturze, że myśmy to wszystko, że myśmy wytrzymali te kremówki.
Wszystkiego się nie da wymienić, spamiętać i tak dość dużo pamiętam. A dom był tutaj, za moimi plecami. Przez okno widziałem zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka. 100 lat to jest łatwiej wyśpiewać, 100 lat to jest łatwiej wyśpiewać, 100 lat to jest łatwiej wyśpiewać niż wykonać. A tu jest ulica Tatrzańska, cmentarz jest dalej, potem jest parafia świętego Piotra.
Cisza dalekich uliczek, zatrzymana w przestrzeni jak szkło, które w źrenicach czystych rozpadało się w światło i szafir, w światło i szafir. Najbliżej są słowa dziecka, najbliżej są słowa dziecka, na których ta cisza się wzbija. Mamo, 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 mamo.
Przyjdź, Duchu Święty, stąp do naszych serc, naucz nas wierności Chrystusowi i spraw, abyśmy w każdym momencie naszego życia potrafili się wsłuchiwać w Jego wolę, w Jego głos dotyczący naszej codzienności. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą wędrówkę po katechizmie Kościoła katolickiego. Pogłębiamy nauczanie wspólnoty Kościoła, odnosimy je do naszego życia. Wyznanie wiary chrześcijańskiej to obszar tematyczny ostatnich kateches, które podejmujemy w Radiu Maryja, i temat dzisiejszej katechezy – życie zakonne. Mówiliśmy w naszej katechezie już o życiu konsekrowanym, bo tak ta główna część jest zatytułowana – podjęliśmy refleksję dotyczącą rad ewangelicznych i stąd wypływającego także życia konsekrowanego, które ujęliśmy mówiąc, że jest to wielkie drzewo o licznych gałęziach. Także dotknęliśmy zagadnienia życia pustelniczego, mówiliśmy o dziewicach i wdowach konsekrowanych. I temat dzisiejszy, życie zakonne, 925 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne, czytamy. Życie zakonne powstałe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na wschodzie i praktykowane w instytutach kanonicznie erygowanych przez Kościół, różni się od innych form życia konsekrowanego przez swój aspekt kultowy. Publiczną profesję rad ewangelicznych, życie braterskie prowadzone we wspólnocie i świadectwo dawane jedności z Chrystusem i Kościołem. Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Jest ono darem, który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół może ukazywać równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako oblubienica Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza do tego, by było znakiem miłości Bożej, wyrażonej językiem naszych czasów. Wszyscy zakonnicy podlegający lub niepodlegający władzy ordynariusza należą do współpracowników biskupa diecezjalnego w jego misji pasterskiej. Zakładanie i misyjne rozszerzanie się Kościoła domagają się obecności życia zakonnego w jego różnych formach od samych początków ewangelizacji. Historia odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych. Zasługi w krzewieniu wiary, formowaniu nowych kościołów od starożytnych instytucji monastycznych przez zakony średniowieczne, aż po współczesne zgromadzenia. Instytuty świeckie. Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają przyczynić się do uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz. Przez życie całkowicie i doskonale poświęcone temu uświęceniu, członkowie instytutów uczestniczą w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła w świecie i ze świata, gdzie ich obecność jest zaczynem dla umocnienia i wzrostu ciała Chrystusowego. Ich świadectwo życia chrześcijańskiego zmierza do porządkowania spraw doczesnych po Bożemu i przepajania świata mocą Ewangelii. Przez święte więzy przyjmują oni rady ewangeliczne i strzegą między sobą wspólnoty i braterstwa zgodnie z własnym świeckim sposobem życia. Stowarzyszenia życia apostolskiego. Obok różnych form życia konsekrowanego istnieją stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie bez ślubów zakonnych realizują własne cele apostolskie stowarzyszenia. Prowadzą życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskonałej miłości przez zachowanie konstytucji. Wśród nich są stowarzyszenia, których członkowie podejmują rady ewangeliczne według ich konstytucji. Konsekracja i posłanie. Zwiastować Króla, który przychodzi. Człowiek oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany mu już przez chrzest, poświęca się w ten sposób głębiej służbie Bożej i oddaje się dla dobra Kościoła. Przez stan konsekracji Bogu Kościół objawia Chrystusa i pokazuje, w jaki przedziwny sposób działa w nim Duch Święty. Pierwszą misją składających profesję rad ewangelicznych jest życie swoją konsekracją. Ponieważ jednak na mocy samej konsekracji poświęcają się na służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny udział w działalności misyjnej. W Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy odkupienia. Wierniej iść za Chrystusem i naśladować Go wyraźniej. Ukazywać Jego wyniszczenie oznacza być głębiej obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą tą węższą drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo, że świat nie może przemienić się i ofiarować Bogu bez ducha ewangelicznych błogosławieństw. Zarówno gdy to świadectwo jest publiczne, na przykład w stanie zakonnym, jak również bardziej prywatne czy ukryte, przyjście Chrystusa pozostaje dla wszystkich konsekrowanych początkiem i kierunkiem ich życia. Oto fragment z Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Ponieważ lud Boży nie ma tutaj trwałego miasta, stan zakonny ukazuje wszystkim wierzącym dobra niebieskie obecne już na tym świecie, jak i daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu, możliwemu do osiągnięcia dzięki odkupieniu Chrystusa, jak wreszcie zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę Królestwa Niebieskiego. Koniec cytatu. Drodzy Państwo, zatrzymując się przy tych tematach dotyczących życia konsekrowanego, dzisiaj w sposób szczególny życia zakonnego, trzeba sobie zadać to podstawowe pytanie, czym zatem jest ta konsekracja, o której mówimy, o której przypomina katechizm Kościoła katolickiego. Konsekrację można najprościej określić jako szczególne poświęcenie, a nawet oddanie na wyłączną własność Bogu jakiejś rzeczy lub osoby. W tym znaczeniu mówimy na przykład o konsekracji Kościoła, ołtarza, ale też o konsekracji biskupiej, czy też konsekracji zakonnej. Życie, jakie niektórzy wierni podejmują przez publiczne i uznane przez Kościół ślubowanie rad ewangelicznych, czyli czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, nazywamy życiem konsekrowanym. Przez realizację tych ślubów osoby konsekrowane pragną pełniej naśladować Chrystusa i oddać się Jemu niepodzielnym sercem. W adhortacji apostolskiej Vita Consecrata święty Jan Paweł II napisał: życie konsekrowane zakłada istnienie odrębnego powołania oraz szczególnej formy konsekracji, która przygotowuje do specjalnej misji. Osoby konsekrowane, które obierają drogę rad ewangelicznych, otrzymują nową i specjalną konsekrację, która zobowiązuje je do naśladowania przez praktykę celibatu, ubóstwa i posłuszeństwa tej formy życia, jaką sam Jezus przyjął i dał za wzór uczniom. Koniec cytatu. Od początku istnienia Kościoła są w nim ludzie, którzy wsłuchani w Chrystusowe wezwanie "pójdź za mną" pragną żyć radami ewangelicznymi. Opuszczają zatem wszystko: rodzinę, dom, ojca, matkę i idą za Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym. Ludzie ci zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego oddają się życiu konsakrowanemu w różny sposób. Tak jak mówiliśmy we wcześniejszych katechezach, jako pustelnicy, ale też jako członkowie rodzin zakonnych. Od czasów apostolskich istniał też stan dziewic konsekrowanych, poświęcających się w pełni Jezusowi sercem, ciałem i duchem. W bliższych nam czasach obok licznych zgromadzeń zakonnych powstały świeckie instytuty życia konsekrowanego, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Są także wspólnoty wdów konsekrowanych. Niezależnie od przyjętej formy życia i charyzmatu, czyli daru i misji, jaką mają wypełnić w świecie, wszystkie osoby konsekrowane oddają się Bogu na wyłączną służbę. Dla innych członków Kościoła ich życie staje się znakiem. Znakiem, który ukazuje dobra niebieskie obecne już na tym świecie. Za Janem Pawłem II można postawić pytanie, po co istnieje życie konsekrowane? Po co wybierać taki sposób życia, jeśli jest tyle pilnych potrzeb w sferze działalności charytatywnej, w dziele ewangelizacji, których zaspokojenie nie wymaga bynajmniej podejmowania szczególnych zobowiązań życia konsekrowanego. Czy nie jest ono swoistym marnotrawstwem ludzkich energii, które zgodnie z zasadą wydajności można by wykorzystać dla większego dobra, z korzyścią dla ludzkości i dla Kościoła? Ojciec Święty Jan Paweł II odpowiedział jednak: to, co ludzkim oczom może się wydawać marnotrawstwem, dla człowieka, który w głębi swego serca zachwycił się pięknem i dobrocią Chrystusa, jest oczywistą odpowiedzią miłości, radosnym dziękczynieniem za to, że został dopuszczony do szczególnego poznania Syna, do współudziału w Jego boskiej misji w świecie. Od początku istnienia Kościoła są w nim wierni, którzy przez podjęcie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa poświęcili się szczególnie Bogu. I w taki sposób służą Kościołowi i światu. Życie konsekrowane przybiera różne postaci, z których najczęstszą jest życie zakonne. Obok niego istnieją też inne formy: życie pustelnicze, konsekrowane dziewictwo i wdowieństwo, a także konsekracja w instytutach świeckich, w stowarzyszeniach życia apostolskiego. Drodzy Państwo, życie zakonne jako ta szczególna odpowiedź, która często wykracza może poza ten wymiar ludzkiej kalkulacji, ludzkiego rozumienia rzeczy, bo sięga ona rzeczywistości Boga i jest zarazem wartością eschatologiczną. O czym mowa? Ukazuje świętość całego ciała Chrystusa i daje świadectwo nowemu i wiecznemu życiu zyskanemu przez odkupienie Chrystusa. Na tę wartość człowiek współczesny jest właśnie szczególnie uczulony. Podstawowym zadaniem, które musi dzisiaj wypełniać Kościół w stosunku do człowieka, jest orientowanie go na drogach współczesności i pomoc w odczytywaniu znaków czasu. Jednym z takich znaków jest wołanie o autentyczną kulturę ducha. Jednym zaś z aspektów kultury ducha jest modlitwa. Powszechnie twierdzi się, że świat się nie modli. Katechizm, przypominając, że zakony były od zarania dziejów wychowawcami rodzaju ludzkiego w tej dziedzinie. Szczególna przyjaźń z Chrystusem nawiązuje się w dialogu modlitewnym. Ten warunek stawia Kościół osobom zakonnym. Bardzo radykalnie, gdy mówi, że bez modlitwy ich życie zakonne nie ma sensu, a wszelka działalność skazana jest na bezpłodność. Dlatego jest położony tak silny nacisk na życie modlitwy w zakonach, gdyż bez niej gubi ono kontakt ze swym źródłem, z Chrystusem. W modlitwie należy widzieć antidotum na kryzysy życia zakonnego, niepewność, utratę tożsamości. Życie zakonne, drodzy Państwo, jako szczególne oddanie się Chrystusowi wymaga potrójnej wierności. Wierności Ewangelii, wierności Kościołowi i wierności charyzmatom zakonu. Wierność Ewangelii domaga się słuchania Słowa Bożego, rozważania Go, szukania zastosowania w praktyce. Wierność Ewangelii łączy się z zagadnieniem różnych form apostolstwa i posług. Katechizm wymienia różne grupy ludzi, którym osoby zakonne mogą i powinny służyć. Są to więc przede wszystkim chorzy, cierpiący, opuszczeni, dzieci i młodzież, rodziny znajdujące się w trudnym położeniu. Śluby zakonne wiążą z Kościołem i tam znajdują swój wyraz, dlatego tak ważna jest współpraca osób zakonnych z Kościołem lokalnym oraz chętne zaakceptowanie władzy i posługi biskupa lokalnego. Na tej drodze może powstać braterski dialog. Konsekracja zakonna jest szczególnym sposobem życia w Kościele. Te więzy jedności z Kościołem powinny także wyrazić się zarówno w duchowości, jak i w zadaniach apostolskich każdego instytutu zakonnego. Wierności bowiem wobec Chrystusa, szczególnie w życiu zakonnym, nie można nigdy oddzielać od wierności Kościołowi. Życie zakonne nie ma sensu poza Kościołem i bez wierności jego wskazaniom. Z drugiej strony Kościół nie mógłby żyć bez zakonów. Życie konsekrowane jest tak głęboko wpisane w znak Kościoła, że nie może on bez niego się obejść. Katechizm nie mógł pominąć ważnej sprawy stosunku zakonów do władzy biskupa diecezjalnego. O tym także mówiliśmy w ostatniej katechezie. W tej materii Kościół zaleca zakonom, by widziały w osobie biskupa tego, który wzywa je do lepszego przeżywania powołania i do przyjęcia oraz uszanowania charyzmatu nauczycieli w wierze i przewodników duchowych przez Ducha Świętego ustanowionych, aby kierowali Kościołem Boga. Papież sugeruje, żeby osoby zakonne żywiły w stosunku do swoich biskupów cnoty zaufania, szacunku, lojalności, miłosierdzia i ducha służby. Każdemu zakonowi dał Bóg za pośrednictwem ich założycieli specjalne charyzmaty. I to już ostatni akcent w dzisiejszej katechezie. Każdy zakon powstał w szczególnym momencie historii Kościoła. Pełniąc swoją posługę, zaspokajał potrzeby Kościoła. Założyciele byli ludźmi, którzy w specyficzny sposób odczytywali znaki czasu. Angażując swoją osobowość, siły i uzdolnienia w dzieło przez siebie tworzone przy pomocy Ducha Świętego, nadali mu tym samym wartość ponadczasową. Charyzmat jest darem wiecznie czynnym. Powinien on stanowić zawsze zasadę życia każdej rodziny zakonnej. W ten sposób wnoszą one do Kościoła dynamizm, swe specyficzne bogactwo, harmonijne, włączone w miłość do Chrystusa dla efektywniejszej służby w świecie współczesnym. Życie zakonne ukazuje współczesnemu człowiekowi, że dzięki niemu Kościół jest ciągle młody i żywy. Przez swe zaangażowanie w życiu Kościoła i modlitwę zakony w istocie chronią go przed oschłością i zepsuciem. One to pozwalają legitymować Kościół przed współczesnym światem jako ośrodek siły duchowej, kultury umysłowej, liturgicznej i religijnej. One to, żyjąc charyzmatami założycieli, przyczyniają się do ciągłej odnowy Kościoła. W świecie konsumpcyjnym sprawiają, że Kościół jest znakiem autentycznego i pogłębionego życia chrześcijańskiego i przypominają o obowiązku życia według rad ewangelicznych oraz pełnienia woli Bożej. Drodzy Państwo, w wielu regionach świata, to już jako podsumowanie, osoby konsekrowane przeżywają dzisiaj kryzys swej tożsamości. Stąd Kościół przypomina potrzebę, niezbędność i sens ich posługi. Zabieg ten pozwala konsolidować w sposób szczególny szeregi osób konsekrowanych na służbę Bogu. Podobnie z wielką determinacją Kościół chroni życie zakonne przed dewaluacją, kiedy niejako tchnie w niego nową młodość oraz wskazuje na konieczność wypracowania nowego stylu życia przy zachowaniu wierności charyzmatom założycieli. Zadajemy więc sobie pytanie o stosunek do życia konsekrowanego, o sposób wyrażania się, o zakonnikach i zakonnicach, jak też o to, czy modlimy się za nich. Maryjo, wizerunku Kościoła, oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość. Wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości. Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść im pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, aby wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna. To modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II za osoby życia konsekrowanego, zawarta na kartach adhortacji o życiu konsekrowanym. Vita consecrata.